Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Prawo bliżej Ciebie.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w naszym kolejnym spotkaniu w cyklu Prawo bliżej Ciebie. Zawsze mówiłem i tego nie ukrywam, że telefony od Państwa są dla mnie dość istotną inspiracją, jaki nowy temat omówić, albo taki, który już kiedyś poruszałem, ale wymaga przypomnienia. I ostatnio jeden z moich słuchaczy rzucił mi temat ubezwłasnowolnienia oraz pełnomocnictwa. Postanowiłem zatem przybliżyć Wam ponownie, bo już kiedyś o tym mówiłem, tę tematykę. Co to jest pełnomocnictwo, a co to jest ubezwłasnowolnienie? Otóż pełnomocnictwo to jest udzielenie przez jedną osobę dla innej możliwości występowania w jego imieniu i podejmowania odpowiednich decyzji na jego rzecz. Na przykład udzielamy pełnomocnictwa adwokatowi albo radcy prawnemu, a także jeden małżonek może udzielić pełnomocnictwa drugiemu małżonkowi, siostra bratu, córka matce i tak dalej, żeby za nich podejmowała jakieś decyzje. I w zależności od tego, do jakiej czynności udzielamy pełnomocnictwa, to albo wystarczy zwykła forma pisemna, typu ja niżej podpisany, taki to a taki, imię i nazwisko, najlepiej jeszcze numer dowodu osobistego, upoważniam taką to a taką osobę, imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, do reprezentowania mnie i tutaj, w banku, na poczcie, czy tu, czy tam. Ale są pewne czynności, które wymagają pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy kupić jakąś nieruchomość, albo sprzedać, albo darować, albo zamienić, no to taka czynność musi odbyć się u notariusza. A pełnomocnictwo do takiej czynności także musi być udzielone w tej samej formie, co czynność główna, czyli także aktem notarialnym, bo inaczej jest nieważna. No i tutaj jest wszystko jasne. Można jeszcze dodać, że pełnomocnictwo w każdej chwili może być odwołane. Jak już nie chcemy, żeby ktoś był naszym pełnomocnikiem, po prostu je odwołujemy, z tym, że należy pamiętać, że musimy to uczynić w takiej samej formie, w jakiej pełnomocnictwa udzielaliśmy. Czyli jeśli było na piśmie w trybie zwyczajnym, to wystarczy w takiej formie. Czasami nawet ustnie komuś coś powierzamy, też ustnie możemy odwołać. Ale jeśli udzieliliśmy pełnomocnictwa notarialnego, to musimy je także odwołać notarialnie. I pamiętajcie, że zawsze należy o tym powiadomić naszego pełnomocnika. Bo jeżeli on o tym nie będzie wiedział, że jego pełnomocnictwo zostało cofnięte, no to może wykonywać pewne czynności i one będą ciągle ważne. A dlaczego chciałem Wam mówić o pełnomocnictwie w połączeniu z ubezwłasnowolnieniem? Bo niektórzy z Państwa zadają mi takie pytanie, że mają jakiegoś członka rodziny, który jest schorowany, nie może udać się do banku, na pocztę czy do sądu. Jak to zrobić, żeby można go było reprezentować? Więc proszę Państwa, jeżeli taka osoba ma jednak zachowaną świadomość, czyli jest umysłowo sprawna, no to wystarczy, że udzieli nam pełnomocnictwa. Najlepiej to zrobić poprzez zaproszenie notariusza do miejsca zamieszkania takiej osoby, żeby sporządził takie pełnomocnictwo.
Prawo bliżej Ciebie.
No ale co się dzieje w wypadku, jak taka osoba nie jest już sprawna intelektualnie i tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy wie, co mówi, czy nie wie, a trzeba jakieś czynności życiowe, urzędowe, sądowe, bankowe i inne tego typu podejmować. No to wtedy, jeśli notariusz przybędzie do takiej osoby i stwierdzi, że nie ma z nią właściwego kontaktu intelektualnego, no to pełnomocnictwa nie sporządzi. I co wtedy? Ano wtedy pozostaje droga tylko ubezwłasnowolnienia. Jak to załatwiamy? Należy złożyć wniosek, nie pozew, tylko wniosek, ale uwaga, do sądu okręgowego, nie do rejonowego, o orzeczenie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego. Do takiego wniosku należy dołączyć komplet dokumentacji medycznej, czyli wszystko, co mamy ze szpitali. Nie musi to być w oryginałach, mogą być odpisy, kserokopie. I taki wniosek należy złożyć nie w dwóch, ale w trzech egzemplarzach, ponieważ zgodnie z przepisami w takim postępowaniu o ubezwłasnowolnienie występuje także prokurator. Po złożeniu takiego wniosku sąd wyznacza posiedzenie i jeśli dana osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, jest w stanie fizycznie przyjść do sądu, to się ją wzywa. Ale jeżeli nie jest w stanie, to się jej nie wzywa, tylko sąd powołuje biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii, którzy bądź to na podstawie badania takiej osoby plus dokumentacja medyczna, bądź to na podstawie samej dokumentacji medycznej orzekają, czy ubezwłasnowolnienie jest uzasadnione, czy też nie. I na podstawie takiej właśnie opinii sąd wydaje postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym albo częściowym. I tu uwaga, w takim wniosku do sądu powinniśmy wskazać osobę, kandydata na opiekuna takiej osoby ubezwłasnowolnionej, jeśli to ma być ubezwłasnowolnienie całkowite, albo kandydata na kuratora, jeśli to ma być ubezwłasnowolnienie częściowe. Kto może być takim opiekunem lub kuratorem, zapytacie? Otóż może być każdy. Może być to członek najbliższej rodziny, może być to ktoś z dalszej rodziny, jakiś powinowaty, ale może to być także zupełnie osoba obca. Jeżeli w takim wniosku takiego kandydata nie wskażemy, bo po prostu go nie ma, to wówczas sąd przekazuje sprawę po ubezwłasnowolnieniu do sądu rejonowego Wydziału Rodzinnego celem ustanowienia takiej opieki albo kurateli z urzędu przez sąd. I taki właśnie opiekun albo kurator wówczas to występuje tak jak pełnomocnik, czyli w imieniu i na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej i podejmuje za niego wszelkie decyzje, a więc urzędowe, sądowe, bankowe, jakie tylko są potrzebne. Czy takie ubezwłasnowolnienie można cofnąć? Teoretycznie można. Jeżeli stan zdrowia by się istotnie poprawił i taka osoba wróciłaby do sprawności intelektualnej, to można złożyć wniosek do sądu o cofnięcie ubezwłasnowolnienia. I znowu sąd, po przeprowadzeniu opinii biegłych, może takie postanowienie cofające wydać. Ale z praktyki państwu powiem, 37 lat byłem w zawodzie, a 40 lat w adwokaturze, ani razu nie spotkałem się z przypadkiem złożenia wniosku o cofnięcie ubezwłasnowolnienia. No bo prawda jest taka, że choroby, zwłaszcza te psychiczne, psychiatryczne, są nieuleczalne. I jeśli nawet są jakieś takie momenty poprawy, to niewielkiej i potem sytuacja się niestety tylko pogarsza. A zatem mam nadzieję, że widzą Państwo tą różnicę pomiędzy pełnomocnictwem a ubezwłasnowolnieniem. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie przed radio, mówił Jerzy Dworak.
Prawo bliżej ciebie.
Słuchasz Radia Akson. Słuchaj nas.